Tomasz nie śpiał przed mikrofonem w Radiu Lublin, czas na Studio Wschodnie. A dziś naszym gościem jest pan Tomasz Kuba-Kozłowski, koordynator programu Warszawska Inicjatywa Kresowa w Domu Spotkań z Historią, popularyzator kresów, kurator wystawy Na Kresy Pozdrowie, którą można oglądać w Muzeum Ziem Wschodnich dawnej Rzeczypospolitej w Lublinie. Dzień dobry, witam.
Dzień dobry państwu.
Na Kresy Pozdrowie to tytuł wystawy prezentowanej w Pałacu Lubomirskich w Lublinie, czyli siedzibie Muzeum Ziem Wschodnich dawnej Rzeczpospolitej. To ekspozycja poświęcona 6 uzdrowiskom na terenie dawnych ziemiach Rzeczypospolitej, takim jak Szkło, Lubień, Niemirów, Morszyn, Truskawiec, Druskienniki. Wszystkie te miejsca stanowiły słynne źródła wód naturalnych od wieków. I na początek mam w takim razie pytanie do pana jako kuratora tejże wystawy. Co takiego jest w tych miejscach, że powstała o nich wystawa, pierwsza czasowa wystawa w najmłodszym lubelskim muzeum?
Po II wojnie światowej, kiedy decyzją wielkich mocarstw Polska została przepchnięta na mapie Europy na zachód i w granicach Rzeczypospolitej znalazły się słynne uzdrowiska dolnośląskie z Cieplicami, ze Szczawnem, ze Świeradowem i wieloma innymi. Odkrywamy już grube kilkadziesiąt lat to niesłychanie interesujące, bogate, sięgające wczesnego średniowiecza dziedzictwo uzdrowisk dolnośląskich. Ale w międzyczasie nastąpił bardzo przykry dla nas proces wyparcia z narodowej pamięci, z społecznej świadomości historii uzdrowisk związanych przez kilkaset lat z dziejami Rzeczypospolitej, które mieściły się na terytorium dzisiaj Litwy, dzisiaj Ukrainy, w których kurowali się polscy królowie, polscy książęta, które służyły tysiącom, dziesiątków tysięcy naszych przodków dla ratowania zdrowia, a ponieważ po II wojnie światowej znalazły się za granicą, najpierw przez dziesiątki lat o tym nie mówiono i nie pisano, przynajmniej w obiegu publicznym, potem po roku 1989-90, odrabiając te wieloletnie zapóźnienia, zaczynaliśmy z powrotem odkrywać nieprawdopodobnie istotne dla, można powiedzieć, naszej kondycji, bo to i kultura, i historia, i literatura, i sztuka, i technika, i historia wojskowości, wszystko, co można powiedzieć, to, co przez kilkaset lat wiązało nas z ziemiami wschodnimi dawnej Rzeczypospolitej, a w tym właśnie są też i owe znajdujące się na ziemiach wschodnich dawnej Rzeczypospolitej uzdrowiska. I to uzdrowiska zaskakująco wczesne, dlatego że większość Polaków nie ma świadomości, że na przykład w takim Lubieniu nad Wereszycą kurowano się już, i to na całkiem przyzwoitą skalę, w XV wieku, gdy kupcy najpierw z dalszych okolic, a potem przede wszystkim ze Lwowa, lwowscy mieszczanie, Polacy, Ormianie, Żydzi, przyjeżdżali do uzdrowiska wówczas mieszczącego się raptem 20 parę kilometrów za Lwowem, z namiotami, z kotłami, do których nalewano gorące wody ze źródeł w Lubieniu, podgrzewano, kąpano się w tym, mieszkano w namiotach i w ten sposób, można powiedzieć, pół tysiąca lat temu z okładem kurowali się już nasi przodkowie.
No właśnie, bo my się dzisiaj często zachwycamy tymi uzdrowiskami dolnośląskimi, które też mają oczywiście ogromną historię.
Ogromną historię, nawet jeszcze wcześniejszą, przynajmniej udokumentowaną. My tak naprawdę, mówiąc zupełnie uczciwie, nie wiemy ostatecznie, jak stare są te uzdrowiska na ziemiach wschodnich, bo też badań na ten temat, takich już współczesnych badań, które wykorzystywałyby wszystkie możliwe dostępne źródła, właściwie nie przeprowadzono. Bazujemy zatem na zapiskach dokonanych przez naszych przodków w XIX i na początku XX wieku, ale tak na dobrą sprawę trzeba byłoby historię tych uzdrowisk przyzwoicie przebadać. Uzdrowiska dolnośląskie mają tę przewagę, że tam wszystko zostało zapisane, ustalone. Były też oczywiście w tej części Europy, która była lepiej rozwinięta pod względem cywilizacyjnym i wobec tego znajdujemy zapiski, prawda, z wczesnego średniowiecza, mówiące o tym, że jak Tatarzy wracali z wielkiej wyprawy na Europę i najechali dawne ziemie Rzeczypospolitej w 1241 roku, wracali z pola bitwy pod Legnicą, to spustoszyli już wówczas funkcjonujące uzdrowisko z urządzeniami kąpielowymi w Padlandek, czyli w Lądku Zdroju. W Szczawnie z kolei prawdopodobnie leczono się jeszcze w pierwszym tysiącleciu naszej ery. Według legendy źródła w Bad Warmbrunn, czyli w Szczawnie Zdroju, miały być odkryte w 1175 roku przez księcia Bolesława Wysokiego w czasie pogoni za jeleniem. Zwierzę zranione podczas polowania miało wskoczyć do gorących źródeł, ozdrowieć, a książę miał wybudować w tym miejscu do worek myśliwski. Więc to są historie sięgające XII-XIII stulecia. Te, które z kolei znamy i które dotyczą ziem wschodnich, są niewiele młodsze. Z całą pewnością kurowano się tam bowiem już w wieku XV. A czy wcześniej? Dobre pytanie. Zresztą z perspektywy dzisiejszego Europejczyka, Polaka, mieszkańca świata, który interesuje się stanem swojego zdrowia, warto zwrócić uwagę, że jest to rzecz przyrodzona naturze ludzkiej i wieki temu zwracano na to uwagę. Jednym z pierwszych dokumentów mówiących o leczeniu uzdrowiskowym na ziemiach Rzeczypospolitej jest dokument Kazimierza Jagiellończyka z 1450 roku, w którym wspomina się o funkcjonowaniu w łaźni w Inowłodzu, gdzie korzystano z ciepłych kąpieli w słonej wodzie. Z całą pewnością w XV wieku nasi przodkowie leczyli się na Śląsku w cieplicach, w Drużbakach na Spiszu, już w Iwoniczu, w Lądku wspomnianym, w Lubieniu właśnie tym pod Lwowem, czy w Sfoszowicach, gdzie po kąpielach w ciepłych wodach uczestnicy tamtych kuracji doświadczali ulg, zwłaszcza w bólach reumatycznych.
No tak, potem nawet nie byle jacy uczestnicy, to wprawdzie później, ale mamy też relacje, o czym także można się dowiedzieć, odwiedzając wystawę na Kresy po zdrowie, o tym, że sam Jan III Sobieski zachwalał dobrą, zdrowotną moc wód naszych w swoich listach do żony Marysieńki, ale też lekarz nadworny króla Stefana Batorego.
Też. No i zresztą wątek, który jest szczególnie interesujący dla mieszkańców Lublina, bo odwołuje się do postaci no, legendarnej, ale jak najbardziej historycznej, uznawanego za pierwszego medyka, wielkiego medyka w dziejach Rzeczypospolitej, doktora Wojciecha Oczko, nadwornego lekarza Stefana Batorego i Zygmunta III Wazy, który dokonał żywota w Lublinie i stąd wystawę otwiera widok jego pięknego epitafium nagrobnego znajdującego się w lubelskim kościele. To on miał przecież w XVI wieku wygłosić tą jakże współcześnie brzmiącą mądrość, iż ruch zastąpi prawie każdy lek, podczas gdy wszystkie lekarstwa razem wzięte nigdy nie zastąpią ruchu. Myślę, że każdy z nas powinien sobie wybić tą zasadę na tablecie czy ekranie swojego własnego laptopa. I to on pod koniec XVI stulecia udał się z Krakowa, gdzie był lekarzem nadwornym Stefana Batorego, pod Lwów do cieplic, czyli do ciepłych źródeł w Szkle pod Jaworowem, gdzie przebywał w lipcu. Jak sam napisał we wstępie do pracy, którą tam napisał, że pisał to w lipcu, 10 dnia lipca roku pańskiego 1578. A znalazł się tam dlatego, że dobroczynne działanie słynnych wód szkielskich doszło już daleko do uszu spod Lwowa i do Krakowa na Wawel. I Stefan Batory swojego nadwornego lekarza do cieplic wydelegował. Potem te same źródła opisywał znakomity lwowski lekarz Erasm Sixt Lwowczyk, który popełnił pierwszą szczegółową pracę na temat tych źródeł pod tytułem O cieplicach we Skle ksiąg Troje. Kto zajrzy do Pałacu Lubomirskich w Lublinie, znajdzie tam i karty tytułowe, i pierwsze strony tych dzieł przypominające, jak dawno już rozpoznawano na ziemiach dawnej Rzeczypospolitej w okolicach Lwowa dobroczynne skutki leczenia tymi wodami. I znajdzie też piękne portrety wybitnych postaci z historii Rzeczypospolitej, a więc Władysława IV, a więc króla Jana III Sobieskiego, którzy korzystali z dobrodziejstw tych źródeł, ba, znajdzie też rycinę przedstawiającą, można powiedzieć, jednego z pierwszych znanych nam z nazwiska kuracjuszy wód szkielskich, księcia litewskiego, pana na Ołyce i Nieświeżu, wielkiego wojewodę Trockiego i Wileńskiego oraz marszałka wielkiego litewskiego, czyli Mikołaja Krzysztofa Radziwiłła, zwanego Sierotką, który w 1576 roku, a więc dwa lata przed doktorem Wojciechem Oczką, pojawił się w Szkle i kuracji w tamtych wodach zażywał. Ta pierwsza sala przypominająca, jak ogromnie bogate, jak stare są tradycje leczenia balneologicznego, uzdrowiskowego na ziemiach Rzeczypospolitej w okolicach Lwowa, zaskakuje bardzo wielu zwiedzających. Tam także odnajdą Państwo taki wątek związany z ostatnim królem Polski, Stanisławem Augustem Poniatowskim, który miał z kolei interesować się innym bardzo ważnym miejscem na mapie polskich uzdrowisk kresowych, Druskiennikami nad Niemnem, gdzie miał się pojawić prawdopodobnie on sam, i gdzie miał swojemu znowu nadwornemu lekarzowi zlecić przebadanie tych źródeł i ogłosić druskienniki uzdrowiskiem, kiedy upadała pierwsza Rzeczypospolita. Te wszystkie historie przypominamy na wystawie, by zwrócić uwagę, że nie wypadliśmy sroce spod ogona i mimo, że wojny, najazdy i bardzo trudna, dramatyczna historia Rzeczypospolitej nie ułatwiała nam rozwijania tej infrastruktury uzdrowiskowej, to i my także możemy się poszczycić wielkimi w tej mierze tradycjami.
Tradycje ogromne, ale i też te renoma tych ośrodków, nie wiem, czy pan się zgodzi, ale ona rozwinęła się w XIX wieku, trochę tak już przeskakując o te kilka wieków do przodu, czyli w momencie, kiedy no właśnie nie było państwowości polskiej. Z czego wynikał ten rozwój? Czy rzeczywiście ten okres to też takie lata świetności?
Trzeba w ogóle powiedzieć, że wiek XIX to jest wiek uzdrowisk, dlatego że o ile wcześniej docierała tam stosunkowo wąska grupa warstw uprzywilejowanych, tych, którzy mogli pozwolić sobie na to dotarcie do uzdrowisk, bo mieli własny powóz, własną karetę, własny kocz, własną brykę.
No właśnie, to by dla, nie było dla każdego, dla
Nie, zdecydowanie nie. To rozwój sieci kolei żelaznych, który następuje w latach 50., 60., 70. XIX wieku, powoduje, że do wielu uzdrowisk francuskich, szwajcarskich, niemieckich, środkowoeuropejskich można już dojechać dużo wygodniej, nie mając własnej karocy, powozu i całej obsługi, wsiadając po prostu do pociągu. Rozwój kolei żelaznych, o czym także przypominamy na wystawie, prezentując stosowne mapy, powoduje także gwałtowny boom w docieraniu do uzdrowisk, ale także rozwój świadomości, rozwój badań naukowych, rozwój nauk technicznych, rozwój chemii, umiejętność dokonywania analizy wód znajdujących się w uzdrowiskach powoduje, że to właśnie w XIX wieku na wielką skalę rozmaici uczeni, lekarze, chemicy dokonują rozbioru tych wód, ustalają, na jakie choroby wody te są skuteczne. I w ten sposób można po raz pierwszy w historii zalecić już w pełni świadomą, ukierunkowaną na leczenie poszczególnych schorzeń kurację. Wobec tego ten wiek XIX jest niesłychanie istotny, a druga połowa XIX wieku, kiedy już do większości znanych miejsc uzdrowiskowych można dojechać koleją, a jeśli nie wprost na miejsce, to gdzieś w pobliże, powoduje, że ten ruch uzdrowiskowy gwałtownie rośnie. W uzdrowiskach pojawiają się dziesiątki, setki, a potem jeszcze więcej pensjonatów i willi budowanych w charakterystycznym stylu Schwiedermeier, wzorowanych trochę na pawilonach znanych nam z Szwajcarii czy Austrii. To także zmiany cywilizacyjne, to także to, że w miastach gwałtownie się urbanizujących hałas i szkodliwe warunki życia wypychają ludzi, przynajmniej w okresie letnim, do tego, by korzystać z innej formy odpoczynku, jechać do uzdrowiska. Wszystko to razem składa się na ten niesłychany, można powiedzieć, na tą niesłychaną modę na wyjazdy do wód. I to jest ta część wystawy, na której na to uwagę zwracamy.
Dokładnie tak jest i o tej modzie także dziś jeszcze porozmawiamy. Ja tylko przypomnę, dziś naszym gościem jest Tomasz Kuba Kozłowski, koordynator programu Warszawska Inicjatywa Kresowa w Domu Spotkań z Historią. Do naszej rozmowy w Studiu Wschodnim wracamy za kilka chwil.